Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. 27 września w Rzymie w jezuickim kościele Il Gesù ojciec święty Franciszek spotkał się z jezuitami na modlitwie dziękczynnej w 200. rocznicę wskrzeszenia Towarzystwa Jezusowego, czyli zakonu jezuitów. W związku z tym chcemy Państwu przybliżyć jeden z najbardziej dramatycznych i tajemniczych wydarzeń z historii nowożytnego Kościoła – kasatę jezuitów. Dzisiaj wysłuchają Państwo pierwszy z trzech programów poświęconych temu tematowi. Dowiemy się, jakie były przyczyny likwidacji zakonu i jak wyglądało wypędzenie jezuitów z redukcji paragwajskich i z Portugalii. Następny odcinek będzie w niedzielę za tydzień o tej samej porze. Przed mikrofonem brat Damian Wojciechowski. Naszym gościem jest dzisiaj ojciec Robert Danieluk, który pracuje w rzymskim archiwum ojców jezuitów. Pierwsze pytanie jest takie, co to jest kasata? Co to znaczy kasata, to słowo?
Kasata to znaczy decyzja, formalna decyzja władzy kościelnej, w tym wypadku chodzi o samego Ojca Świętego, która oznacza koniec istnienia zakonu. Zakon, każdy zakon na prawie papieskim był zawsze aprobowany przez papieża, przez biskupa Rzymu. Dlatego również, jeśli zachodzi taka potrzeba, a w historii było więcej takich przypadków, ta sama władza, która daną strukturę aprobuje, potem tę strukturę może zlikwidować.
Były jeszcze jakieś zakony w historii Kościoła, które zostały skasowane, zlikwidowane. Jakie takie bardziej znane?
Tak, zresztą dokument, którym papież Klemens XIV skasował jezuitów, to było brewe pod łacińskim tytułem Dominus ac Redemptor. W samym tym dokumencie, zwłaszcza na początku, papież wymienia swoich poprzedników, którzy od XIV do końca XVII wieku kasowali różne zakony dla różnych przyczyn. Myślę, że najbardziej taką znaną chyba historią może być historia templariuszy. To jest początek XIV wieku, jesteśmy we Francji. Templariusze byli zakonem rycerskim, trochę tak jak krzyżacy, to znaczy powołani do życia w okresie wypraw krzyżowych na Bliskim Wschodzie. Templariusze znaleźli się we Francji i byli strukturą dość widoczną, bogatą, co spowodowało zazdrość, wręcz zawiść ze strony głównie króla Francji, Filipa Pięknego. Templariusze na początku XIV wieku zostali przez papieża skasowani, ale wiadomo było i dzisiaj historycy nie mają co do tego żadnych wątpliwości, że prawdziwą przyczyną nie była herezja czy żadne nadużycia, jak się to wtedy suponowało, tylko prawdziwą przyczyną zniszczenia tego zakonu była chciwość króla Francji, który chciał zabrać im wszystkie dobra, które posiadali, budynki, kosztowności, wszystko to, co przedstawiało jakąś materialną wartość. I wtedy papież, zmuszony przez króla, zgodził się na taką kasatę. To jest chyba najbardziej znana historia.
Czy jest jakaś analogia między kasatą templariuszy a jezuitów? Czy przyczyny były podobne?
Analogia między kasatą templariuszy i jezuitów byłaby chyba taka, że obie nie były tak naprawdę wynikiem wolnej woli i całkowicie niezależnej decyzji papieża, tylko były obie na papieżu tak czy inaczej wymuszone. Przyczyny były tak naprawdę takie same. Niechęć wpływowych środowisk i władz świeckich. Niechęć powodowana racjami ekonomicznymi, ideologicznymi, zazdrością. Może warto jeszcze wyjaśnić jedną sprawę. Bardzo często w publikacjach czy rozmowach mylimy dwie rzeczywistości, to znaczy lokalne wypędzenia jezuitów z różnych państw, takie miały miejsce już na wiele lat przed kasatą kanoniczną, i właśnie decyzję papieża Klemensa XIV z roku 1773 o całkowitej likwidacji zakonu.
Założyciel jezuitów, święty Ignacy Loyola, był rycerzem. W czasie oblężenia Pampeluny w 1521 roku został ranny kulą armatnią w nogę. Podczas rekonwalescencji pod wpływem przeczytanych życiorysów świętych nawrócił się i wyruszył w pielgrzymkę o żebranym chlebie.
Jakie były przyczyny kasaty jezuitów?
Jesteśmy w epoce oświecenia, która oznaczała wielką ufność w rozumie ludzkim. Oświecenie oznaczało, że kręgi kierujące państwem, królowie, uważali, że Kościół powinien być pod kontrolą państwa. Wiara postrzegana była przez luminarzy oświecenia jako coś, co przeszkadza człowiekowi w rozwoju. Ludzie, którzy podsuwali monarchom tych wszystkich katolickich bądź co bądź państw, podsuwali dekrety przeciwko jezuitom, oni prawdopodobnie byli święcie przekonani, że robią coś dobrego dla rozwoju własnego państwa. Dlatego, że jeżeli się jezuitów zniszczy, przestanie istnieć przeszkoda, w ich mniemaniu przeszkoda na drodze ku lepszemu rozwojowi państwa.
Powiedziałeś, że ludzie, no władze w okresie oświecenia bały się silnego kościoła. To znaczy, że jezuici byli uważani za jakiś silny zakon i dlaczego?
W wielu państwach, właściwie wszędzie na świecie, gdzie byli, raczej tak postrzegano ich jako zakon silny, wpływowy, widoczny. Jezuici byli postrzegani w ten sposób dlatego, że mieli stałą obecność na dworach katolickich królów. Byli spowiednikami nie tylko królów, ale i całych rodzin królewskich. Tylko w Portugalii, w okresie poprzedzającym wypędzenie jezuitów z tego kraju, na dworze królewskim w Lizbonie było 5 czy 6 jezuitów. Otoczenie widziało, że jezuici liczyli się w państwie. Musiało to budzić pewną zazdrość, musiało to rzucać się w oczy.
A dlaczego w takim razie, jak mogło dojść do kasaty, jeżeli mieli tak duże wpływy u rządzących? Że królowie nie tylko ich nie obronili, a nawet na odwrót.
Chyba trzeba też pamiętać o tym, że postawa monarchów katolickich wobec Towarzystwa Jezusowego nie była taka sama w poszczególnych krajach. O ile król Portugalii zaakceptował pomysł swoich ministrów, aby jezuitów wypędzić i dał się im przekonać, że jezuici są niebezpieczni nawet do tego stopnia, że być może czyhają na jego życie, o tyle król Francji na początku jezuitów starał się bronić, no ale nie bardzo mu to wyszło. Dlatego, że nie chciał narazić się swoim parlamentom. Inaczej było w Hiszpanii. Tam król Karol III był przekonany, że jezuitów rzeczywiście trzeba usunąć z państwa, dlatego że stanowią niebezpieczeństwo i lepiej się ich pozbyć.
Siła jezuitów w Europie i w świecie i ich wpływy w edukacji.
Jezuitów w połowie XVIII wieku było ponad 22 tysiące. Byli obecni praktycznie na wszystkich kontynentach, no może poza Australią. Prowadzili około 700 szkół, a każda z tych szkół to zazwyczaj kilkuset uczniów, kilkudziesięciu zakonników, którzy zajmowali się nie tylko nauczaniem, ale też całą organizacją takiej instytucji, jaką każde z tych kolegiów jezuickich było. A więc jezuici byli wpływowi i część ich siły polegała na tym, że prowadzili szkoły. De facto w wielu miejscach i w wielu środowiskach byli utożsamiani i znani głównie z powodu szkół, które prowadzili. W wielu regionach świata, nawet Europy, jak na przykład na wschodnich rubieżach ówczesnej Rzeczpospolitej, szkoły jezuickie były praktycznie jedynymi istniejącymi szkołami na tych terenach. Podobnie było na niektórych terenach misyjnych. Jezuickie misje były jedynym ośrodkiem misyjnym, czy jedyną formą obecności Kościoła katolickiego w niektórych regionach.
Był wielki wpływ jezuitów na oświatę i przez to wpływ na społeczeństwo.
Wpływ jezuitów oznaczał w Europie ich obecność wśród klasy rządzącej, to znaczy byli spowiednikami królów. Byli wychowawcami szlachty, a więc przez kształtowanie elit mieli bardzo duży wpływ na to, co w tym państwie potem się działo. Oczywiście nie zapominajmy też, że w szkołach jezuickich kształcili się jedni z najbardziej później znanych też wrogów zakonu. Wychowankiem jezuitów był przecież słynny Voltaire.
W tym okresie rośnie siła masonerii w Europie, XVIII wiek. Czy masoneria też była jako siłą, która była przeciwna jezuitom?
Bardzo dużo na ten temat powiedziano i chyba za dużo. Masonerii przypisywano zbyt wielką rolę w zniszczeniu zakonu jezuitów. Oczywiście, że masoneria istniała, oczywiście, że miała wpływ też na to, co w danym państwie się działo, bo wielu wybitnych ludzi uczestniczyło w lożach masońskich. No nie dało się pogodzić jednego sposobu postrzegania świata z drugim.
To znaczy postrzegania świata przez masonerię i
przez jezuitów? Postrzegania świata przez masonerię i przez jezuitów nie dało się ze sobą pogodzić, dlatego że to są dwa różne światopoglądy, dlatego Kościół nigdy masonerii nie zaakceptował. Przeciwnie, były decyzje papieży, które potępiały masonerię, a więc oczywiście powodowało też to, że z drugiej strony masoni w kościele przyjaciół nie widzieli, tylko widzieli wrogów i próbowali odpowiednio do tej sytuacji działać.
Jezuici składają czwarty ślub posłuszeństwa papieżowi. ponieważ papież zlikwidował jezuitów, to może było tak, że jezuici byli nieposłuszni papieżowi i papież nie miał wyjścia i musiał się z nimi rozprawić, ponieważ go się nie słuchali. Czyli jakby wystąpili przeciw własnym ideałom i własnemu temu ślubowi posłuszeństwa papieżowi.
Zarzucano jezuitom wiele rzeczy, od nieuczciwych transakcji handlowych, od bogacenia się kosztem pracy biednych Indian w Ameryce Południowej, gdzie jakoby jezuici mieli trzymać w niewolnictwie tłumy Indian i prowadzić specjalne kopalnie złota i srebra, budując przy okazji swoje własne państwo.
To w tamtych czasach o jezuitach tak
W tamtych opowiadano. Czasach o jezuitach opowiadano to, te i wiele innych rzeczy. Zarzucano też jezuitom oczywiście nieposłuszeństwo względem papieża, ale tutaj historia pokazała, że to, co się stało, właśnie paradoksalnie pokazuje, że jezuici papieżowi byli posłuszni, dlatego że kasata nie spotkała się z żadnym sprzeciwem ze strony jezuitów. Brak oporu ze strony jezuitów przeciwko kasacie nie był efektem ich słabości. Należy się raczej dopatrywać w tym tego, że byli tak naprawdę posłuszni papieżowi. Dokładnie odwrotnie niż zarzucano im to w niektórych krajach, jezuici okazali się być wyjątkowo posłuszni, co spotkało się nawet z pewnym zdziwieniem i zaskoczeniem ze strony samych przeciwników zakonu. Nie było nigdzie żadnych oznak oporu, nie było nigdzie żadnych wielkich demonstracji, już nie mówiąc o jakichś innych oznakach bardziej czynnego oporu. Jezuici pokornie przyjęli wolę papieża i pozwolili się zlikwidować wszędzie tam, gdzie brewę zostało ogłoszone.
Czyli wynika z tego, że jakby to niesprzeciwianie się i łatwość, z jaką zakon został zlikwidowany, wynikał też z tego, że jezuici chcieli być posłuszni papieżowi.
Jezuici chcieli być posłuszni papieżowi, o czym świadczy...
Nawet w tym wypadku likwidacji zakonu.
Jezuici chcieli być posłuszni papieżowi tak samo w wypadku likwidacji zakonu, jak we wszystkich innych epizodach ich długiej i skomplikowanej historii.
Jezuici dzielą się na scholastyków, koadiutorów doczesnych, koadiutorów duchownych i profesów. Tylko ci ostatni składają dodatkowy czwarty ślub posłuszeństwa papieżowi.
Powiedzmy, jak przebiegał cały proces likwidacji jezuitów, bo kasata przez papieża, jak rozumiemy, była ostatnim takim etapem.
Można powiedzieć, że wszystko rozpoczęło się w połowie XVIII wieku, a rozpoczęło się w Ameryce Południowej. Dokładnie w roku 1750 dwie ówczesne potęgi kolonialne, Hiszpania i Portugalia, dogadały się ze sobą w taki sposób, żeby wymienić między sobą część terytoriów, które posiadały, które kontrolowały w Ameryce Południowej. Chodziło o słynne misje w Paragwaju. Dokładnie tam, gdzie wśród Indian pracowali jezuiccy misjonarze, dokładnie część tych terenów miała stać się przedmiotem wymiany między Hiszpanią a Portugalią. Jednym z warunków tego traktatu było to, że kilkadziesiąt tysięcy Indian miało opuścić swoje wioski, swoje pola uprawne i przenieść się na inne tereny, zupełnie gdzie indziej, na tereny, które były mniej urodzajne, nie przedstawiały specjalnie żadnej wartości z punktu widzenia rolnictwa czy hodowli, a na pewno nie takie jak dobrze zorganizowane misje jezuickie w Paragwaju, słynne redukcje. To stało się przyczyną zbrojnego oporu części Indian przeciwko wojskom kolonialnym Hiszpanii i Portugalii. Wojna w Paragwaju trwała kilka lat. Nie mogła oczywiście zakończyć się zwycięstwem Indian. Oni nie mieli żadnych szans, żeby pokonać zjednoczone armie króla z Madrytu i z Lizbony, prawda?
Natomiast czy to jest ta historia, którą może znamy z filmu Misja, gdzie główną rolę odgrywa Robert De Niro?
Tak jest, znamy historię misji paragwajskich, a dokładniej mówiąc jej zniszczenia z filmu Misja. Ten film wyszedł pod koniec lat 80. i pokazuje dość dobrze niektóre aspekty właśnie z tego okresu czasu. Tylko że ten film trochę upraszcza sprawę, powiedziałbym, upraszcza ją poniekąd w wymiarze czasowym. Dlatego że oglądając film mamy wrażenie, że jezuici wybrali się gdzieś tam do dżungli, zorganizowali jakąś jedną czy drugą misję w wiosce. To trwało, nie wiemy, kilka czy kilkanaście lat, bo patrzymy na twarze tych samych bohaterów. Potem przychodzą żołnierze i wszystko to niszczą. To prawda, że tak się skończyła historia tych misji, ale nie zapominajmy, że ta historia trwała około 150 lat.
Czyli była wojna, Indianie się sprzeciwiali, a jezuici też uczestniczyli w walce przeciwko wojskom hiszpańskim i portugalskim, czyli byli nieposłuszni.
w momencie, kiedy Hiszpania i Portugalia postanowiły wymienić swoje terytoria, jezuitów obarczono niewdzięcznym zadaniem przekonania mieszkających tam Indian o tym, że mają się wynieść ze swoich własnych wiosek i zostawić swoje własne pola i budynki i wszystko, czego się dorobili oni sami i ich poprzednicy. Jezuici zatem podporządkowali się temu i próbowali namówić Indian na bardzo niekorzystny układ, to znaczy, żeby zostawić wszystko to, co posiadali i się wynieść. Niestety, wszystko to musiało być zrobione bardzo szybko. Władze kolonialne, które decydowały o przeprowadzeniu operacji, nie dały jezuitom czasu, który był konieczny, żeby to wszystko zorganizować. Część Indian dała się przekonać łatwiej, część bardzo trudno. Część tych Indian chwyciła za broń.
Kościół kanonizował 53 i beatyfikował 148 jezuitów. Wśród nich jest 176 męczenników. Najbardziej znanym jezuickim świętym jest Franciszek Ksawery, patron misji, który ewangelizował Indie, Moluki i Japonię, a umarł u wrót Chin.
Czyli pierwszy etap likwidacji zakonu to była sprawa Paragwaju, likwidacji redukcji jezuickiej wśród Indian. Co się dzieje potem dalej?
Wojna w Paragwaju dała pretekst ministrowi Portugalii, Pombalowi, do rozpętania w Europie prawdziwej kampanii przeciwko jezuitom. Pombal zorganizował specjalne wydawnictwa, zapłacił za publikację kilku książek, których autorzy opisywali to, co wydarzyło się w Ameryce Południowej, w taki sposób, żeby pokazać, że jezuici kierowali buntem Indian, że jezuici organizowali w Ameryce Południowej niezależne państwo. Europa została zalana literaturą antyjezuicką, opłaconą przez pieniądze z Lizbony. W różnych językach ukazywały się takie paszkwile, które pokazywały jezuitów jako niebezpiecznych podżegaczy, którzy knują przeciwko królowi Hiszpanii i Portugalii w Europie. Następnym etapem stało się zniszczenie zakonów Portugalii. Stopniowo propaganda przybierała coraz bardziej agresywny wymiar i okazją taką bardzo konkretną do wprowadzenia w życie tych antyjezuickich pomysłów był zamach przeciwko królowi Portugalii Józefowi. Zamach na króla Portugalii dał pretekst ministrowi Pombalowi do tego, żeby oskarżyć jezuitów, że tak naprawdę to oni stali za całym spiskiem. Minister zdołał przekonać swego monarchę do podpisania dekretu, na mocy którego w roku 1759 jezuici musieli opuścić tak Portugalię, jak wszystkie kolonie tego państwa. To było w sumie około 1700 zakonników, którzy byli obecni właśnie nie tylko w Portugalii, ale w Brazylii, w niektórych rejonach Afryki i Azji. Po likwidacji zakonu w 1759 roku ponad 100 jezuitów zostało w Portugalii uwięzionych, głównie w Lizbonie. Markiz Pombal, swoich największych wrogów, bądź część jezuitów, którzy przybywali tam z misji, rozkazał uwięzić i przetrzymywano ich w więzieniu przez długie lata. W lochach Pombala w Portugalii zmarło kilkudziesięciu jezuitów. Część tylko doczekała się wyzwolenia, które przyszło do nich dopiero po zmianie władzy w Portugalii. A więc po 18-19 prawie latach kilkudziesięciu tych jezuitów jeszcze w więzieniach się znajdowało i dopiero wtedy mogli być uwolnieni.
O kasacie zakonu jezuitów rozmawiałem z ojcem Robertem Danielukiem, pracującym w rzymskim archiwie jezuitów. Pięknie dziękuję za poświęcony nam czas.
Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom za uwagę. Bóg zapłać.
Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na następny odcinek, który będzie w niedzielę za tydzień o tej samej porze. Będziemy rozmawiać o tym, jak wyglądało wypędzenie jezuitów z Francji i Hiszpanii oraz ostateczna likwidacja zakonu przez papieża Klemensa XIV w 1773 roku. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.